Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek legendarnego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś?
Dzisiaj, proszę Państwa, o Słowacji, naszym południowym sąsiedzie, którego historia, kultura ma też wymiar muzułmański. Jezus Maria, przede wszystkim osmański. Dotyczy on także Polski, no i oczywiście nie uciekniemy od tematyki węgierskiej w tym wszystkim, i żeby jeszcze Państwu namieszać w głowie, to będzie dużo dzisiaj erotyki.
Erotyki?
Erotyki.
O, czyli tak jak rozumiem...
Ale soft.
Rozumiem, pan się zainspirował tą historią skandalu w pewnej partii politycznej z wysyłaniem sobie zdjęć roznegliżowanych i znalazł pan, że w historii...
To było takie plebejskie, a my pokażemy na poziomie tym bardziej artystycznym, literackim.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Przypominamy, że mail do nas to lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Nie omieszkała z niego skorzystać nasza słuchaczka pani Barbara. Szacun za kreatywność, pisze pani Barbara. Pasję, wytrwałość i ogrom wiedzy. Trzymacie poziom. Od początku słucham z ciekawością. Wątek feministyczny, super. Poza tym, to tak już tylko do panów wiadomości, zdopingowana Lechistanem zweryfikowałam rodzinne podanie głoszące, że generał Bem jest w rodzinie. I żeby nie ujawniać danych wrażliwych osobowych i tak dalej, pani Barbara rzeczywiście, no, rodzina pani Barbary w przyszłości i generał Bem bliziutko. I to jakoś...
I zrobiła to pani Barbara sama, nie przy pomocy IPN-u, za co ją bardzo cenimy.
Także pani Barbaro, dziękujemy za pani list. Jak to pani napisała, tak czy siak odbyłam fajną detektywistyczno-rodzinną podróż w czasy minione. Ja liczę na to, że wielu naszych słuchaczy takie wycieczki odbędzie. Ale skoro Bem, no to Węgry. Skoro Węgry, to Słowacja, tak? I jakoś tak dotarliśmy.
Ostrożnie.
I bardzo ostrożnie. Staram się być bardzo ostrożny.
Tak, bo wiemy, że nasi Felwidek, górne Węgry, nie, spokojnie, ale rzeczywiście masz rację, przez wieki bardzo długo Słowacja wchodziła w skład korony świętego Stefana, czyli tych ziem państwowości węgierskiej. Jak Państwo zauważą, pewnie w kolejnych odcinkach my się będziemy zmieniać. To Państwu co odcinek troszeczkę rąbka tajemnicy uchylamy i będziemy dokonywać rozszerzenia tak zakresu naszych zainteresowań, więc...
Orzeł Lechistanu będzie rozpościerał te skrzydła w zasadzie od bieguna do bieguna.
Tak, go global. Ale zacznijmy od Słowacji, bo jesteśmy ludźmi skromnymi. Generalnie w słowackim języku w ogóle jest różnica między, to samo jest zresztą w chorwackim, tak, że jest inna nazwa na Węgry, te historyczne korony świętego Stefana, i inna nazwa na Węgry, dzisiejsze republikę, tak, bo dzisiaj mamy tą państwo właśnie madziarsko, a wtedy było, prawda, ucharsko albo ugarska w języku chorwackim i madziarska. I tak samo my paradoksalnie możemy powiedzieć teraz Polska, a kiedyś Lechistan. Na tej samej zasadzie, drogi panie Pawle. Więc Węgry, jak państwo pamiętają, zostały w wyniku ekspansji Osmanów i podbojów podzielone. I tutaj jest pytanie, jakie były losy z punktu widzenia prawa międzynarodowego naszych południowych sąsiadów. Z kim my graniczyliśmy, pojawia się pytanie. My jako korona polska. I oczywiście dla nas najważniejsza jest dzisiejsza Polska. Jak spojrzymy na granicę dzisiejszej Polski, to okaże się, że tak. Po pierwsze, często na mapie państwo zobaczą, że w ramach tego podziału jest taki wąski pasek, który się nazywa Królestwo Węgier. I to jest to królestwo, które było pod Habsburgami i którego stolicą było Preszburg, Posiony, a obecnie Bratysława. Tak się zmieniała nazwa tego miasta i tam koronowano na władców Węgier, na króla Węgier koronowali się władcy habsburscy, tam się zbierał Sejm, tam była też tak zwana kamera, czyli rodzaj rządu, zaraz obok było arcybiskupstwo i to było nawet wtedy, uniwersytet, w Tyrnawie. I problem był tylko taki, że Turków już nie było, bo ich, mówiąc kolokwialnie, Habsburgowie pogonili w pewnym momencie, ale właśnie Bratysława zachowała takie bardzo duże znaczenie. I te tereny są zawsze zaznaczone na mapie, że są habsburskie. I my mówimy, i tak, i nie. Tak, ale to znaczy, w latach 1533-1606, z przerwami oczywiście, to długimi, Habsburgowie zobowiązywali się do płacenia Turkom z tego terytorium tributu, daniny, co rok. Zrobili to 30 razy. Oczywiście jak były wojny, a były dość często, to nie płacili i często zapominali. Ojejku, miałem zapłacić, przepraszam bardzo, ale byłem na zakupach. I Turcy z wewnętrznej swojej korespondencji nazywali to po prostu haraczem. Oczywiście to oznaczało, że traktowali Habsburgów i ich panowanie nad Węgrami w takim stylu jak Siedmiogród, Mołdawię, Wołoszczyznę, Hanat, znaczy szczególnie Mołdawię, Wołoszczyznę. I
czyli w największym skrócie...
Jako wasali, no tak, ale wiedzieli, że to jednak jest nieprawda. Więc w oficjalnej korespondencji rzadko używali określenia haracz, bo wiedzieli, że od razu... Grdyka, tutaj Habsburgowie wkurzeni, więc na przykład używali takich pojęć po turecku typu virgu i to jest tak, z jednej strony podatek, trybut, ale można też to przetłumaczyć jako prezent, dar. Czyli dostaliśmy, zawsze Habsburgowie mogli powiedzieć, daliśmy prezent. Co bardzo ciekawe, proszę państwa, była bardzo podobna sytuacja w naszych relacjach z Hanatem Krymskim. My tłumaczyliśmy, zawsze my dajemy im podarki. A Tatarzy wewnętrznej korespondencji, jakie podarki? Haracz. I oni mogli powiedzieć, to jest nasze lenno. Czyli Hanat Krymski, jak jestem prawdziwym tatarskim, krymskim nacjonalistą, kończy się na Morzu Bałtyckim. Bałtyckim, prawda?
Bałtyckim.
Bałtyckim, a dlaczego nie? Bo cała przecież Rzeczpospolita płaci haracz i tak ja samo Moskwa. No, to Krym jest po Pacyfik. Teraz wkurzymy prezydenta Putina. Analogia.
No, bardzo
ale to, co jest ważne.
To było zwykłe wypożyczenie Habsburgom państwa za comiesięczną opłatą.
Dokładnie. Tak, wypożyczenie. Dokładnie. I mieliśmy właśnie taką sytuację, czyli proszę państwa, na południu graniczymy z terytorium, które jest w pewnej zależności od Turków. Ale oprócz tego... jak spojrzymy na historię środkowej i wschodniej Słowacji, to co zobaczymy? Że mamy tereny północnego Spiszu i Orawy, które są w Polsce. To jest prawie 600 kilometrów kwadratowych. Po pierwszej wojnie to jest konsekwencja rozpadu Korony Świętego Stefana. Więc jak państwo zobaczą zespół Hungarika i Polaków skaczących w rytm muzyki tak zwanego rocka narodowego, to proszę pamiętać, że ci panowie śpiewają o tym, żeby odtworzyć Węgry w granicach historycznych, czyli zapomnijcie o Spiszu i Orawie.
I o spływach Dunajcem.
I o spływach Dunajcem, dokładnie. I generalnie pomysł był taki, że znaczy sytuacja była taka, że Siedmiogród, który był lennem osmańskim, czy też różni powstańcy węgierscy ze Słowacji, którzy podporządkowywali się Osmanom, panowali nad tymi terenami. W efekcie najbardziej to było obecne, na przykład jak był Imre Tököli, który w latach 1682-85 był z ramienia Turków królem środkowych Węgier i kontrolował i Spisz, i północny Spisz i Orawę. I tu można powiedzieć, że to są te tereny polskie, dzisiejszej Polski, które pośrednio były pod panowaniem osmańskim, dzisiejszej Polski. To jako taka ciekawostka historyczna. I dodajmy, tam Jarosław Kaczyński przyjął nas słynnej, specjalnie właśnie w Niedzicy, na zamku. Znaczy może nie na zamku, już przesadziłem, ale pod zamkiem spożyli słynnego pstrąga z Dunajca. Spożyli też znakomity żurek i debatowali o przyszłości Europy. I to jest właśnie oczywiście, że każdy Słowak by powiedział, proszę państwa, czy to jest jakaś grupa rekonstrukcyjna? Bo w sumie to oznacza, że to dla pana Orbana, bo to tereny Korony Świętego Stefana. Pamiętajmy też, że jeśli chodzi o granice, mieliśmy kilkanaście miast na Spiszu, które były w zastawie. Bo Zygmunt Luksemburczyk, który dostał strasznego łupnia od Turków pod Nikopolis w 1396, bardzo potrzebował pieniędzy, żeby z nimi walczyć. I Władysław Jagiełło powiedział, dobra, okej, ale w takim razie jakieś tereny poproszę. I zajął wtedy, dla Polska otrzymała jako zastaw kilkanaście miast na Spiszu. One były enklawami i były pod naszą kontrolą od 1412 do 1769. 300 kilkadziesiąt lat. Ich zajęcie to był wstęp do pierwszego rozbioru Polski. I mamy znowu zawsze jakiś wątek muzułmański. Jaki, proszę Państwa? No mamy Zawiszę Czarnego, naszego legendarnego rycerza, który walczył z Turkami, poległ i który był właśnie starostą spiskim. Nasz król Jan III Sobieski, jak rozgromił, rozniósł Turka pod Wiednim i Parkanami, to pierwsze tak naprawdę miejsce, gdzie świętowano na ziemi, można powiedzieć, polskiej, to był właśnie zamek w Lubowli. Tam się zatrzymano. I dopiero potem prawdziwa impreza w Krakowie. I jak to było z tą historią? Czyli mamy coś takiego, że jest te kilkadziesiąt lat, że wschodnia Słowacja jest pod panowaniem lenników tureckich. To są te tereny, czyli najbardziej granica z Podkarpaciem. Tam mamy najdłużej, 30 nawet 5 lat z przerwami. I to byli ci wszyscy w XVI-XVII wieku albo buntownicy, albo władcy Siedmiogrodu, którzy byli lennikami tureckimi. I krócej znacznie środkowa Słowacja, bo tutaj byśmy policzyli pewnie, że to było gdzieś mniej chyba niż 10 lat. No i mamy oczywiście wyjątkowy przypadek północnego Spisza i Orawy. Czyli co to znaczy generalnie? Że mamy okres, kiedy graniczymy ze Słowacją, która pośrednio jest pod władzą osmańską. Właśnie poprzez ten wątek Węgrów będących pod panowaniem osmańskim. Sami Osmanowie pojawiają się, ich armia i łupi, oczywiście gwałci, morduje, bo taka jest, to na czym, taki na zawód. Tym też polega, taki zawód, kiedy maszeruje na Wiedeń w 1529 roku. Po raz pierwszy fragmenty Słowacji Turcy opanowali w 1543 i zostali tam przez sto kilkadziesiąt lat. Oczywiście po bitwie pod Wiedniem zostali stamtąd wyparci. Teraz oczywiście jak spojrzymy na ten teren, który oni bezpośrednio kontrolowali, to jest tylko kawałek. I to jest różnica między historią Węgier, dzisiejszej Republiki Węgier, i historią Słowacji. Jak spojrzymy na historię Republiki Węgier, tych ziem, to okaże się, że Turcy kontrolowali zdecydowaną większość, tak? A tutaj tylko kawałek. I między innymi te wojny toczyły się zacięte tam właśnie turecko-habsburskie, ważne bitwy na południu Słowacji i tak dalej. I między innymi nad rzeką Żitawą w 1606 roku, gdzie nawet jest postawiony pomnik, kluczowe wydarzenie w dziejach naszego regionu, Europy Środkowej, a może i Europy, Turcy osmańscy po tak zwanej długiej wojnie podpisali traktat z Habsburgami, powiedzieli im tak, okej, nie będziemy was już nazywać królami Niemiec, będziecie cesarzami, okej, nie musicie płacić kasy tej, co powiedziałeś, za wynajęcie państwa węgierskiego. Bo ta wojna okazała się remisem, ale ze wskazaniem na Habsburgów. I oczywiście regularnie mamy wojny, oprócz tych wojen takich pełną gębą, to mamy regularnie wojnę podjazdową, napady i czasami ci Turcy docierają od tych naszych zastawów spiskich niedaleko, nawet kilkanaście kilometrów w głąb Słowacji. Turcy, mówię troszeczkę z przymrożeniem oka, bo wiemy, że jest od groma tak naprawdę Słowian-Bośniaków, oni dominują. Bośniaków, byśmy powiedzieli, też pochodzenia chorwackiego, serbskiego, muzułmanów, tak? Ale też czasami też tych prawosławnych Serbów nierzadko. I była świadomość, że Kraków jest naprawdę blisko i te Węgry to taki, prawda, autostrada do nas. I w efekcie Adam Czachrowski, który jeszcze się u nas oczywiście pojawi, to zapowiadam Państwu, napisał w swoim wierszu o Zamku Egierskim, Eger, gdzie mają Państwo zachowany minaret, jak Państwo będą zwiedzać Węgry, i gdzie jest też znakomite wina i tak dalej, to, który tam walczył, napisał tak, bo to brama do Polski ze wszech namocniejsza, ta jest Turką torem, z Węgier napewniejsza, torem. A tak strzeście, ja radzę dziś dobrze Krakowa. To jest prosta marada, lecz zda mi się zdrowa. Więc była ta świadomość znaczenia strategicznego Słowacji.
A te bramy zostały na Zakopiance, jak zrobią taką autostradę z prawdziwego zdarzenia, będą bramki, żeby płacić za pieniądze, to tak. Turcy powiedzą, to wszystko było.
Tak, tak, to ewidentnie chcecie powstrzymać nas. Marsz, teraz dobra, uspokajamy się i mówimy tak, proszę Państwa, dojście armii osmańskiej do Karpat, przekroczenie Karpat i marsz w stronę Krakowa, to pod względem logistycznym wówczas No niestety, za trudne to już by było, naprawdę, to byłby gigantyczny wysiłek. No ale zawsze bać się można, tak? To sprzyja, prawda, taki dreszcz emocji. I te wypady i wojna podjazdowa oczywiście do dzisiaj jest w folklorze i w literaturze słowackiej. Właśnie ten straszny Turek tam jest obecny. Między innymi samo Chalupka, który żył w XIX wieku, jest jednym z najważniejszych poetów słowackich epoki romantyzmu i co ciekawe, przeszedł przez Tatry, ruszył dalej i dołączył do powstania listopadowego i walczył jako ochotnik w naszych szeregach.
No, prawdziwy romantyk.
Tak, prawdziwy romantyk. Był młodym chłopakiem, miał 18 lat i został ranny. I w takim właśnie poemacie Turcin Poniczan, który każdy Słowak musi się nauczyć w szkole, napisał taki: jajże Boże, strach wielki, padli Turcy na poniki, padli o północy, jajże Boże, niet pomocy. Czyli jak widzą Państwo, o mój Boże, no, i tak dalej, strach wielki, wpadli Turcy, znikąd pomocy i tak dalej. Więc to jest bardzo obecne, ale ja chciałbym się skupić na innym, niesamowitym poecie, którego bardzo cenię. Niesamowita biografia, związana ze Słowacją, urodzony ze zwoleniu w środkowej Słowacji Węgier, Balint Balasi, którego imienia jest instytut, tak jak my mamy Adama Mickiewicza. Przepraszam, to proszę wyciąć. Adama Mickiewicza, tak jak jest Cervantes.
Tego proszę nie wycinać, bo być może jesteś profetycznie jakoś...
Nie wchodźmy teraz, tak? Bo to by było, że tutaj mamy jakąś sztuczną wazelinę, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu.
Ale zaraz, gdzie się urodził? Że
w środkowej Balasi. Słowacji w Zwoleniu i poległ walcząc z Turkami. Z ran, natomiast pisał wspaniałą poezję, którą dzisiaj Państwu poczytamy,
ale pisał
po węgiersku, ale najprawdopodobniej pisał też w biblicztynie, to była bardzo popularna, taki język czeski, na bazie tłumaczenia Biblii, używany przez na Słowacji, szczególnie przez protestantów, w którym było dużo elementów słowackich, na pewno znał słowacki, uchylę rąbka tajemnicy, że znał też polski i był pod dużym wpływem naszej literatury i kultury. Urodził się jako Kalwin, wychował się jako Kalwin, ale potem przeszedł na katolicyzm i pozostawił może troszkę więcej niż 100 tych, powiedzmy, liryków różnych form literackich, poetyckich, dłuższych i krótszych. I można je podzielić na 3 sekcje. Wiersze miłosne, nazwijmy rzeczy po imieniu, czasami jest to erotyka. I to właśnie Państwu dzisiaj też poczytamy. Żołnierskie i religijne. Pieśń żołnierska to głównie na chwałę rycerzy kresowych. I to będzie, jak Państwo zobaczą, wpływ duży na polską literaturę. Stąd już droga prosta do naszego, prawda, kresowego zagończyka, rycerza i tak dalej, na kresowej stanicy i ten cały motyw z Mohortem i tak dalej, tak? Wicetego Pola. Więc to właśnie tutaj można szukać i proszę bardzo, łamią wroga nasze miecze, choć nieraz i krew nam ciecze z ran od twardej wroga stali, czyli twardy przeciwnik. I drżą chorło, teraz piękny, naprawdę batalistyczny język, proszę posłuchać. Drżą chorągwiane szkarłaty, dzwonią kopie, bułaty, serce uderza w junakach, szereg za szeregiem płynie, hen po dalekiej równinie, pędzą na dzielnych rumakach, w deliach, na lamparcich siodłach, w lśniących hełmach, barwnych godłach, z pióroposzem na szyszakach, saraceńskie dzielne konie skaczą przed nimi przez błonie, skoro dźwięk trąby zazgrzyta.
A to kto był w Saraceń? Kto
jest? No, Turczyn. No właśnie, Turczyn. Rozumiem. Przeciwnik, wróg, ale godny, prawda? Bo jeśli z kimś walczyć, to trzeba mieć przeciwnika godnego. I oczywiście jest też poczucie, jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa. Pożegnanie ojczyzny, wiesz, kraju węgierski, mężnych przybytku znany. Ty, który dzierżysz pawęż przed chrześcijany. Czyli mamy nie przedmurze, tylko pawęż. Zapamiętaj sobie.
Co jest pawęż? Takie...
Mini przedmurze.
Myślałem, że smycz na węże. Pawęż.
Pawęż. Nie rób sobie jaj. Paweł prawie jak pawęż, no. I brzęszczot ostry, juchą Turka zbryzgany. Żegnaj o szkoło dzielnych, domie kochany. To jest ta wersja batalistyczna, militarna Balasiego. Ale Balasi znał język turecki i to na dobrze. Utrzymywał kontakty na pograniczu z osmańskimi urzędnikami. Nie wykluczam, że tam były spotkania, podczas których zdarzało się też coś zapalić. I to były raczej To nie były papierosy, tak, to zostawmy trzy kropki. Zainspirowany był poezją turecką i miłosną, i mistyczną, i mamy w jego twórczości motywy tureckie, styl i tłumaczenia. Jak sam przyznawał, jego tłumaczenia były takie szalone i bardzo oryginalne, i tak naprawdę można założyć, że to nie jest tłumaczenie z tureckiego oryginału, tylko w wierszu mamy fragment po turecku, przez niego napisany, bo nikt nie może znaleźć oryginału, i bardzo luźne tłumaczenie węgierskie, czyli mamy turecki, węgierski. Dwa wiersze napisał na nutę, piosenek tureckich i 9 bejtów, czyli krótkich utworów poetyckich. I one są wtedy pół na pół. Połowa po turecku, połowa po węgiersku. I dla państwa teraz piosenka turecka. Na YouTubie państwo znajdą poezję śpiewaną po turecku i po węgiersku Balasiego. Uwaga. Na nutę bene sejrane giderken. Wczoraj, gdym szedł na biesiadę, dwie mi panny były radę. Jedna pyta, panie młody, która większej z nas urody? Rzekę, grzeszne to pytanie. Nie chcę odpowiadać na nie. Spór rozstrzygnę w tym sposobie. Podobacie mi się obie. Czarne oko, pierś nadobna, niczym pomarańcza krągła. Obie zgrabnie ukształcone i słów słodkich przyuczone. Znów pyta ta jedna z tych białogłowych. Powiedz proszę, gdybyś musiał brzęknąć groszem, której byś zapłacił drożej. Powiedz prawdę nam, co spożej. Cóż więc czynić? W krótkich słowach osąd swój wypowiem o was. Znamię ma na piersi niższa, ta je przecie urodziwsza. No tak, jeden z bejtów, krótkich wierszy, już jest bardziej romantyczny, jest taki, powiedzmy, seks za pieniądze. Duszo ma różana, słodyczy kochana, nie zawiązuj mi świata, zlituj się nad jeńcem. Mamy wątek militarny. Pomnij, jak się męczę, gdy mnie gorycz przygniata, wzgarć cudze pieszczoty, bym miał wiedzieć o tym lepsza życia utrata. Czyli zazdrośnik, ewidentnie. No i są oczywiście, dlaczego ten Balasi się pojawia, bo są jego bardzo silne więzi z naszym krajem. Znał nasz język, jego ojciec uciekł do Polski przed Habsburgami. Oskarżyli go, niesłusznie potem się okazało, spisek. Frakcja proturecka, ukryta opcja, byśmy powiedzieli. W Małopolsce spędził 2 lata, a Balint. Powstało w Polsce pierwsze opublikowane dziełko. To są medytacje religijne, tak zaczął, przyswojone węgierszczyźnie z niemieckiej prozy. Potem dostał się do niewoli, walcząc w Siedmiogrodzie z Stefanem Batorym, i który, jak został królem Polski, wziął go jako swojego jeńca do Polski, trafił do Krakowa, gdzie był na dworze, walczył pod Gdańskiem na przykład, przeciwko Gdańskowi, który wtedy przeciwstawił się Batoremu, przegrał oczywiście Gdańsk, wraca na Węgry i przyjeżdża kolejny raz do Polski. Wtedy jest w Krakowie i w Braniewie. Tam są płyty pamiątkowe upamiętniające jego pobyt. Jest też na zamku w Dębnie koło Tarnowa i na tym zamku wzbogaci literaturę węgierską o pierwszy cykl erotyków do celli. Był swojego przyjaciela Ferenca Weseliniego, starosty Landskorony, który był zaufanym Batorego, jego takim faworytem. I w Dębnie, no tak się dziwnie złożyło, że Balasi, no kochliwy, podobno był przystojny, zakochał się podobno w przepięknej Annie Sarkandy, żonie Ferenca, dla której stworzył cykl poezji i którą ukrył pod tym właśnie pseudonimem artystycznym Celia.
Ale zanim przeczytasz, ja w imieniu tych wszystkich mieszkańców Landskorony, którzy są zaskoczeni tym, być może nie wiedzieli o tym, że swego czasu starostą landskorońskim był niejaki Ferenc Weseleni?
Weseleni.
Dlaczego on ma takie niepolskie nazwisko?
Bo on był, proszę pana, Węgrem i pani Ania też była Węgierką.
A to co oni robili w Landskoronie?
A co robili? No po prostu przybyli, jak zaraz pan zobaczy, nie jako jedyni z razem z naszym, jednym z najwybitniejszych królów, Stefanem Batorym. No zwoził tych swoich krajan. No. I to się wielu nie podobało, że on tych Madziarów tak promuje. No więc zacznijmy od Celi. Jako Celia zażywa kąpieli, a także o jej kształtach, wdziękach i urodzie. Gdy łaźni z niej szpary buchały bez miary, zdziwienia nie skąpię. Łaziebny mi rzecze, nie dziw się człowiecze, bo tam Celia się kąpie. To nagość jej ciała miłośnie rozgrzała cebry nawet i stągwie. jak paw, co bez końca roztacza do słońca namiot swego ogona, jak tęcza, co wróży pogodę po burzy, barwiście rozleśniona, tak Celia nieznojna, ochotna, a strojna rusza w tan rozbawiona. Jak słońce przez chmury przebiwszy się z góry wątłe światło rozsiewa, tak poblask przyćmiony przez cienkie welony śle jej włosów ulewa, tak pod muślinami między jej piersiami krzyż diamentem olśniewa.
Krzyż.
Krzyż. Więc mamy taki paradoks, połączenie poezji erotycznej z religijną. Dlaczego wybrałem ten wiersz? Łaźnia. Olbrzymie znaczenie w kulturze węgierskiej, ale także osmańskiej, bardzo stara, wspólne korzenie rzymskie i bizantyjskie, tradycja łaźni, ale mamy też wspaniałe hamamy, czyli łaźnie zachowane na Węgrzech, które są do dzisiaj używane, no i muśliny. Oczywiście muśliny, czyli ten materiał nawiązujący do Mosulu, tak? Tam pod muślinami między jej piersiami. Jak się pięknie rymuje? Pod muślinami między jej piersiami.
No
tak?
Rymuje się też łaziebnymi rzeczy, nie dziw się człowiecze. Znaczy, kto tu kogo podglądał? Łaziebny też ją podglądał od początku.
No nie, nazwijmy rzeczy po imieniu. Panowie wymieniali opinie na temat pani Celi. Anna była wcześniej żoną Kaspera Bekiesza. I on był właścicielem pałacu pod Baranami, tam gdzie potem była piwnica pod Baranami. I właśnie na tym pałacu jest tablica upamiętniająca wizyty Balinta Balasiego. Dostał ten pałac, kamienicę, Kasper Bekiesz od Stefana Batorego za odwagę w walkach z Rosjanami pod Połockiem. I zmarł, pewnie był też ranny, tak, w Grodnie. W 1579 pochowano go w Wilnie, gdzie jest takie wzgórze go upamiętniające. Co ciekawe, jeszcze jest on związany po pierwsze z, pamiętają Państwo nasz poprzedni podcast, opowiadaliśmy o Izabeli Jagiellońskiej i że miała syna Jana Zygmunta, którego właśnie pod Skarbim i najbliższym współpracownikiem był Kasper Bekiesz. Potem właśnie jak Jan Zygmunt umarł, to okazało się, że Bekiesz był pretendentem do tronu Siedmiogrodu i zaczął walczyć z Batorem. Batory mu wybaczył i został on jednym z najbliższych współpracowników. Proszę. Więc to jest nauka też dla wielu naszych polityków. Został też starostą landskorońskim, więc znowu, jak widzą Państwo, miejsce zarezerwowane dla Węgra. Czas na to, żeby landskoroną rządził jakiś Węgier. I był arianinem, więc mamy problem. Unitarianin, więc no niestety. I to do końca swoich dni. Co jest bardzo ciekawe i wątek muzułmański. Pieczętował się herbem, który przedstawiał czarną orlą nogę, ale oprócz tego był złoty półksiężyc i gwiazda. I według Zygmunta Glogera, autora encyklopedii staropolskiej, ten herb przyjął się w Polsce, jest w polskiej heraldyce, te właśnie motywy, czyli gwiazda i półksiężyc, dostał od samego Sulejmana Wspaniałego nasz Kasper, który zachwycił się jego intelektem, przebojowością i mówi, to dostaniesz ode mnie do swojego herbu półksiężyc i gwiazdę. I od Bekiesza mamy też taki rodzaj dawnego płaszcza męskiego, który był podszyty futrem, to był rodzaj takiego długiego kożucha, wcięty był w talii, był ozdobiony na piersiach i sięgał poniżej kolan. I mamy to słowo w innych językach. Znajdą Państwo go w angielskim, w niemieckim, może nie w identycznej formie, ale był też bardzo popularny wśród Żydów hasydów.
O.
To jest właśnie ten słynny Bekiesz. I wśród korporacji akademickich w Niemczech. Więc taką niesamowitą karierę zrobił i Anna założyła, jego żona, właśnie ta Celia, która uwielbiała łaźnie i miała te muśliny i tak dalej, założyła właśnie winiarnię w pałacu pod Baranami, gdzie przesiadywał Balint, żeby znaleźć jakieś źródła inspiracji. I miał też Balint liczne inspiracje, czerpał z polskiej poezji, w tym nawet 4 wiersze są bezpośrednio z polskimi odnośnikami. Jeden z takich wierszy to dla wszystkich Zuzan, ja akurat mam małżonkę o tym pięknym imieniu, w cytrę trąca Zuzanna, cudna polska dziewa. I do jej wtóru piękną pieśń tobie zaśpiewa. Ja rozum tracąc, ku niej afektem ciągniony i w sercu mym płomieniem wewnętrznym trawiony, już usidlony. Czyli jak widać, no niestety pan Balint był niezwykle kochliwy.
Afektywny.
Afektywny, tak. Była z nami już Anna, Celia i tutaj pojawia się też Zuzanna. No, było sporo tych pań po drodze, tak? Plus jeszcze te dwie panie, które no, prosiły o to, żeby je też jakoś wycenić. I do Braniewa. Dlaczego trafił do Braniewa, byśmy powiedzieli? Bo tam powstało kolegium bardzo ważne jezuickie, więc on jako neofita, katolik, prawda, tam trafił. Zachęcił go do tego biskup warmiński, znowu stanowisko dla Węgra, Andrzej Batory. Z tych Batorych, no nie przypadkiem.
Ten podcast zaczyna skręcać w niebezpieczną stronę. Jak to się stało?
Bo wszyscy Węgrzy i Polacy to jedna rodzina.
Ja rozumiem, ale że to ma wymiar takiego naprawdę nominowania na ważne funkcje społeczne i samorządowe, jak w przypadku Landskrony, osób, które ewidentnie nie są polskiego pochodzenia i prawdopodobnie nawet nie miały polskiego obywatelstwa. Musimy jeszcze do tego wrócić.
Ale pan się czepiasz.
No, czepiam się, jak rozmawiali ze swoimi na przykład współobywatelami, w jakim języku?
No, on znając słowacki, Balasi szybko nauczył się polskiego. W Braniewie powstało sporo jego poezji, w tym większość słynnych wierszy religijnych. Sam zaznaczał, że na przykład w jednym wierszu, że pisze w Braniewie, bo jak stwierdził, o oceanu nad morskim brzegiem. No teraz, no to powiedzmy szczerze, no województwo pomorskie, warmińskie i tak dalej powinny powiedzieć, ten człowiek powinien być patronem promocji turystycznej regionu, bo nie mamy morza, my mamy ocean.
Koło brzegu, Ustki, Łeby,
tak,
Rowów.
Polska nie są morza do morza. Polska
jest nadoceaniczna
miejscowość. No dla niego Węgra to robiło na pewno wrażenie. I miał też wpływ, czyli Balasi z jednej strony inspirację z Polski, ale też inspirował lirykę polską. I taką postacią na pewno, na którą miał wielki wpływ, był właśnie Adam Czachrowski, który był zwolennikiem Sarmatów, zwolennikiem Habsburgów, ale był takim właśnie Sarmatą, poetą sarmackim. W 1588 roku, kiedy Zamoyski powiedział, po moim trupie Habsburg na tronie polskim, Maksymilian III, nie ma mowy, bitwa pod Byczyną, pokonani, kanclerz Zamoyski bardzo nie lubił Habsburgów. W efekcie Adam Czachrowski musiał uciekać. On w ogóle pochodził z województwa ruskiego, przyszła Galicja Wschodnia. I został przez 8 lat na właśnie, był i w Słowacji, i na Węgrzech, i w Chorwacji, w tych wszystkich zamkach pogranicznych i tam zorganizował sobie oddział kilkudziesięciu konnych i zajmował się po prostu nieustanną wojną podjazdową z Turkami.
Czy taka agencja ochrony, outsourcing tych bronienia granic przed Imperium Tureckim,
tak,
w wykonaniu polskiego...
Tak. I potem wrócił do Polski, umarł najprawdopodobniej we Lwowie w 1599, ale wcześniej wydał cykl wierszy Treny i rzeczy rozmaite. I to jest naprawdę taka kompilacja the best of z jego życia, byśmy powiedzieli czasami groch z kapustą. To, co jest niesamowite, że są tam oczywiście wątki autobiograficzne z czasów, kiedy walczy na Węgrzech. I jak sam przyznaje on w porównaniu z Rejem i Kochanowskim, to nie ta klasa. To jest pierwsze zdanie. No przepraszam bardzo. Ma świadomość pewnej grafomanii, ale jest to bardzo ciekawe, bo to jest początek tej właśnie motywu tego kresowego rycerza w literaturze polskiej, co jest jeszcze bardzo ciekawe, że on, dawny stronnik Habsburgów, po powrocie zdał sobie sprawę, że to Zamoyski rządzi krajem, więc że dedykował te wiersze Janowi Zamoyskiemu na zasadzie, proszę mnie zobaczyć,
takie
ja tutaj jestem, panie kanclerzu.
Myliłem się, ale...
W tych terenach tak, chwali taktykę turecką, walki. Nie, Turek nie jest tylko potworem, diabłem, ale też jest mądry, świetny w oblężeniu, szybki w odsieczy. No trzeba go pokazać, no, jak się go pokonuje, ale to jest to jakiś no, poważny przeciwnik. Ale z drugiej strony do obrony jest ona słaba i nietrwała, bo jednak Węgrzy i ten jego oczywiście oddział jest najlepszy na świecie i mają niezwykłe przymioty, przymioty jakie serca, męstwa, także też i w boju czerstwości.
O,
to jest kluczowe, proszę państwa, na placu boju. Czerstwość. Trzeba być czerstwy. Czyli twardym tak naprawdę, a nie miękiszonym. I są też, co niesamowite, widać, że są inspiracje od Balasiego, bo na przykład sięgnął po prostu do jednego z wierszy Balasiego. Możliwe, że on go znał osobiście, tak? Że go poznał. Jeden z wierszy jest po prostu parafrazą wiersza Balasiego, ale oprócz tego mamy ewidentnie taki motyw, że on zobaczył, aha, Balasi ma poezję, że bierze treści tureckie, język turecki, turecki i tematykę turecką, nawet on, a pewnie Czachrowski sam nie znał tureckiego, to zrobię podobnie. Wziął na przykład dwie przypowieści i dwie są autorstwa Ferhata Beka Kopańskiego, siestrzeńca Selima, cesarza tureckiego, i który wtedy był wzięty do niewoli. Co bardzo ciekawe, nie wiem, czy był świadomy Czachrowski, że był on w pewnym sensie dalekim jego krajanem Ferhat, bo ten Selim, cesarz turecki słynny, to proszę państwa, syn nikogo innego, tylko naszej, i tutaj się krąg zamyka, Roxolany. Oh. Stąd niestety też pseudonim Selim Pijak, bo bardzo lubił znakomite wina. Więc można powiedzieć, że tutaj spotkali się z województwa ruskiego, mm-hmm. Ferhat Bek Kopański i nasz Czachrowski. I druga przypowieść, to jest, bardzo mi się podoba, przypowieść jednego Turczyna Mustafy, Czausza, czyli dyplomaty, cesarza tureckiego, któregośmy byli dostali w potrzebie pod Białogrodem, którą powiedział w rabie na jednego Węgrzyna, czyli opowiedział o jednym Węgrzynie, którego on był sam wykupił i wybawił od śmierci, czyli dobry Turek, będącego w więzieniu za jeden występek, który przed się, będąc choć poganinem, no mimo wszystko, pokazał dobrodziejstwo przeciwko niemu, wobec tego Węgra, spodziewając się też jakiegoś nieszczęścia, będąc rycerskim człowiekiem, taki jest Turek, choć poganin, że go też on także miał ratować, po którym, że żadnej wdzięczności nie widział. Tędy tę przypowieść na nią powiedziawszy wyłożył. Uch. Przypowieść jest o tym, że niestety ludzie są wredni.
Tak.
Że się im się pomaga.
Dobroć nie zawsze popłaca.
Dobroć nie zawsze popłaca. Taki jest przekaz od Mustafy. Więc mamy przypowieść starą jeszcze z Bliskiego Wschodu, i to dwie od Ferhata, i jedną z życia wziętą przypowieść taką właśnie Mustafy. I tym niestety nieco smutnym.
No. To jest puenta tych wszystkich opowieści.
Żeby państwo, nawet jak ktoś jest poganinem, to może być rycerski. Jak państwa ktoś wykupi z więzienia, to jednak warto mu się odwdzięczyć, bo potem państwo przejdą do historii literatury w negatywnym świetle.
No i proszę rzucić się do czytania poezji Balinta Balaszego, żeby wiedzieć, że trzeba uważać, prawda, jak ktoś prysznic bierze, bo podglądają. Po prostu normalnie podglądają. I to łaziebni podglądają. Proszę państwa, oczywiście tak jak powiedzieliśmy na początku i w ubiegłym podcaście, będziemy rozszerzali nasze myślenie o świecie i patrzenie o związkach naszej polskiej nacji z różnymi innymi nacjami i kulturami, i nie zatrzymamy się szybko, to państwu obiecujemy. Do usłyszenia. Zanim powiemy, to przypomnę adres, bo wszystkie komentarze, pytania, zagadki proszę wysyłać śmiało do nas. lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm, na ten adres, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.